studio telewizyjnym imienia świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać na temat sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Właśnie w tym roku, dokładnie 24 marca, będziemy wspominali jego setną rocznicę urodzin. Cieszymy się, że spotykamy się dzisiaj w takim kapłańskim gronie, aby troszeczkę też ukazać aktualność posługi księdza Franciszka Blachnickiego. Jest z nami ksiądz Daniel Zarembski, diecezjalny moderator ruchu Światło Życie. Bardzo się cieszymy.
Witam.
Jest z nami ksiądz Jarosław Dębiński, diecezjalny moderator krucjaty wyzwolenia człowieka.
Szczęść Boże.
Cieszymy się także z obecności księdza kanonika Jerzego Salomona, który był wieloletnim moderatorem ruchu Światło Życie w naszej diecezji, a obecnie jest rejonowym moderatorem tego ruchu, jeżeli chodzi o rejon Kalisz.
Witam serdecznie.
Jest z nami także ksiądz kanonik Michał Pacyna, który jest diecezjalnym moderatorem domowego kościoła. Temat naszej rozmowy to oczywiście osoba sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Drodzy Państwo, chcę też na samym początku zauważyć, że w naszym gronie tutaj kapłańskim mamy osobę, która jest świadkiem spotkań z księdzem Franciszkiem Blachnickim i to jest ksiądz kanonik Jerzy. Księże kanoniku, czy mógłby ksiądz z nami podzielić się właśnie tym doświadczeniem osobistego spotkania z księdzem Blachnickim, który dzisiaj jest kandydatem na ołtarze?
Chciałem pozdrowić wszystkich oazowiczów tym pozdrowieniem Alleluja, bo tak się witaliśmy. I z księdzem Franciszkiem Blachnickim spotkałem się w seminarium, gdy był chyba na drugim roku w seminarium i starsi koledzy, którzy już byli i mieli kontakt z oazami, zaprosili księdza Blachnickiego do seminarium z taką właśnie, z taką wizją przedstawienia tego ruchu dla kleryków. No i to było moje pierwsze tu spotkanie, a potem nabrałem ochoty, żeby też pojechać na takie czterodniowe rekolekcje po Wielkanocy. I to było już w Kościelku na Kopiej Górce. Było chyba z naszej diecezji 4 czy 5 kleryków. No i to były te pierwsze moje, może właściwie jedyne, chociaż później były kontakty też, ale już bardziej takie na odległość, kiedy jeździłem na rekolekcje już jako kapłan. Więc myślę, że to, co zostało mi w pamięci, szczególnie Kopia Górka i te spotkania i wykłady i to takie rzeczywiście serca płynące z pewnością, takie przedstawianie właśnie tej wizji ruchu Światło Życie przez księdza Franciszka Blachnickiego. Myślę, że to mógłby być to rok gdzieś 75-76, więc wtedy, kiedy już większość młodych i kapłanów, no właśnie jak gdyby poczuło tą energię, która płynie od ojca Franciszka Blachnickiego i włączali się właśnie w ten ruch Światło Życia. Jednocześnie wtedy, kiedy już czuliśmy tą potrzebę takiej wolności, bo to już było takie chyba tchnienie, to właśnie tam ludzie gromadzili się, bo czuli taką duchową wolność w sobie i to było właśnie w tym przesłaniu ojca Franciszka Blachnickiego, że dla Chrystusa, dla Kościoła służymy właśnie dla Maryi. To jest ta wolność w Chrystusie. Myślę, że to takie były rzeczywiście moje pierwsze takie doświadczenia, co już po latach trudno tak jakoś spamiętać, ale tak mnie to wciągnęło, że później, kiedy już zostałem moderatorem, kiedy zostałem kapłanem, no to brałem udział najpierw zostałem kapłanem w parafii w Kazimierzu Biskupim, gdzie już była wspólnota Ruchu Światło Życie. Mój poprzedni ksiądz Woźniak, on już tam zainicjował tą wspólnotę i właśnie ta młodzież, która mnie wciągnęła w to, żeby już organizować i jeździć z nimi na oazy. No i tak się zaczęło i tak później od tego czasu mogę powiedzieć, że co roku wyjeżdżam też na rekolekcje oazowe, że czułem tą, jak gdyby swoją też drogę, którą zaproponował w ruchu Światło Życie ojciec Franciszek, jako moją drogę też służby dla Kościoła, dla wspólnoty.
Ja myślę, że dla księdza kanonika to było niesamowite doświadczenie. Ja teraz tak przez pryzmat świętego Jana Pawła II, kiedy on odchodził do domu ojca, my mieliśmy tą świadomość, że to jest człowiek święty, wyjątkowy i myślę, że gdzieś w głębi serca podczas tych spotkań, rozmów, wspólnej modlitwy właśnie ksiądz Blachnicki też już promieniował tą świętością. Ta miłość do Pana Boga i miłość do Kościoła. My dzisiaj nie chcemy też mówić o życiorysie takim w całościowym księdza Franciszka Blachnickiego, bo pewnie możemy sobie do niego sięgnąć, ale myślę, że takim ważnym etapem w jego życiu był moment nawrócenia, które dokonało się we więziennej celi. W Wtedy ksiądz Blachnicki doświadczył tego osobistego spotkania z Jezusem i tak właśnie przeżywał później swoją wiarę. Wiarę jako spotkanie. I tutaj może o rozszerzenie tej kwestii byśmy poprosili księdza Daniela, bo rzeczywiście no my dzisiaj patrzymy na księdza Blachnickiego jako kandydata na ołtarze, ale to nie jest tak, że człowiek się rodzi jako święty. To jest droga i to była także droga księdza Blachnickiego i to jest droga dla każdego z nas.
Dla mnie to było takie odkrycie, bo wydawało mi się, że ksiądz Franciszek Blachnicki, no to taką miał drogę prostą. Zazwyczaj my sobie wyobrażamy, że jak ktoś już jest takim świętym, patrząc na Jana Pawła II, to od początku jego życia jakby tą świętością było naznaczone. Z Franciszkiem Blachnickim było trochę inaczej. On bardziej był zaangażowany w harcerstwo i ta wiara w Pana Boga taka nie do końca była w jego życiu najistotniejsza. I później czytając tą jego historię, to dla mnie to było niezwykłe, kiedy właśnie on opisuje swoje doświadczenie wiary i nawrócenie nie gdzieś w kościele, nie nawet przez spotkanie z jakimś księdzem, z jakąś nauką, ale takie bardzo mocne wewnętrzne, kiedy trafił do więzienia za swoją taką działalność konspiracyjną, trafił już praktycznie też na bardzo trudną sytuację, ponieważ okazało się, że to, co robił, jest związane z tym, żeby wykonano na nim wyrok śmierci i był w celi śmierci. I tam, on to tak określa, to dzień jego takich narodzin, było to 17 czerwca 1942 roku. Opisuje to jako takie mistyczne doświadczenie, że otrzymał światło i wtedy zaczął mówić, że wierzy. I do tego momentu bardzo mocno nawiązywał i to spowodowało, że ta wiara stała się żywa. Dla mnie to taki patron też dla młodzieży, bo później wyczytałem, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale że dopiero bierzmowanie przyjmował przed samym seminarium, bo tego bierzmowania nie miał. Taki patron bardzo dobry dla młodzieży, że ta wiara to właśnie nie polega na tym, że dzisiaj widzę, że ktoś nie wierzy, bo może się okazać, że ta łaska Pana Boga przyjdzie z takiej strony, której my się nawet nie spodziewamy i ktoś będzie takim właśnie niesamowitym świadkiem tego i on to później tak rozszerzył i to było takie dla niego mocne, że nie mógł o tym Panu Bogu nie mówić, nie mógł tego Pana Boga przeprowadzać i w ogóle w tych rekolekcjach oazowych, w ogóle w tym charyzmacie ruchu Światło Życie jest to, żeby było osobiste doświadczenia spotkania z Panem Bogiem, bo on sam zobaczył, że dopiero wtedy ta wiara ma sens, że ona jest wtedy żywa, choć później mówi jeszcze o takich dwóch nawróceniach. Nawrócenie nadziei, nawrócenie miłości, to drugie to mu się dokonywało w ciągu swojego życia, że nie da się zasłużyć na niebo, że to jest właśnie taka łaska, która przychodzi i jest doświadczenie, a później miłości, czy takiej utraty wszystkiego i on miał to takie swoje bardzo ważne powiedzenie, żeby dawać siebie, tak? I to jest jakby, myślę, no niezwykłe i poruszające i dla dzisiejszej młodzieży, ja bym to określił, bardzo dla nas chyba takie wypływające jako wielka nadzieja, że każdy tego Pana Boga może spotkać.
Tak, wiara jako osobowe spotkanie z Jezusem i można powiedzieć, że ksiądz Blachnicki bardzo szybko wcielał w życie założenia Soboru Watykańskiego II. I my dzisiaj z perspektywy czasu, księże Michale, możemy powiedzieć, że on troszeczkę wyprzedzał te czasy, tą epokę, w której żył, bo to wszystko, co czynił, było bardzo nowatorskie, ale był jeden cel. Założenie było takie, żeby człowieka doprowadzić do osobistego spotkania z Panem Bogiem, prawda?
Myślę, że tak. Taki główny akcent w jego działalności, pierw z młodzieżą, potem z rodzinami, bo to był taki proces, to takie bardzo duże, myślę, otwarcie, zaangażowanie, otwarcie na ludzi świeckich, to co było czymś zupełnie nowym, co też potem tak patrząc na jego działalność trochę budziło takie niepokoje właśnie jak to jest, ale on bardzo mocno to jakoś propagował, pierwszy właśnie z młodzieżą, potem z rodzinami, że właśnie że taka kwestia, czy spotkania w grupach, czy na rekolekcjach, byli tak zwani animatorzy, osoby, które były przygotowane wcześniej, ale które prowadziły spotkanie, on to przekazywał, czy nawet jeśli nas czyta o rekolekcjach, że właśnie takie miał wielkie zaufanie, otwarcie, że nawet jak ktoś na początku przyjeżdżał, nie był przygotowany, niewiele słyszał, no ale spróbuj, zobacz, jak to wygląda. i w jakiś sposób no, to było coś, co jakoś pokazywało, że on chce pomóc też takim wzajemnym świadectwem, nie tylko tym, co gdzieś w kościele było, że ksiądz naucza, ludzie słuchają, ale że jest ta reakcja zwrotna, że chociażby spotkanie właśnie w grupie jest możliwość dzielenia się, przekazywania sobie tego. Też nam takim czymś bardzo ważnym było też od początku, co propagował też taki mocny akcent na Słowo Boże. Od początku właśnie na spotkaniach, w rekolekcjach, chociażby tak na namiot spotkania, który to nazwał nawiązanie do Księgi Wyjścia, historii Mojżesza, że Mojżesz szedł właśnie poza obozem do spotkania, rozmawiał z Panem Bogiem i on ten namiot proponował jako spotkanie właśnie w oparciu o rozważanie Słowa Bożego, żeby stanąć tak osobiście z Panem Bogiem. I tego uczył na rekolekcjach, do tego zachęcał i co jest ciekawe, właśnie ludzi młodych, ludzi w wieku kilkunastu lat, żeby gdzieś tego się uczyli, żeby to spotkanie z Panem Bogiem było rozmowa, modlitwa, była dialogiem, żeby nie było tylko mówienie, ale też słuchanie Pana Boga. Też zachęcał do lektury Pisma Świętego, do rozważania, tak na rekolekcjach ten element takiego słowa życia, jakiś fragment na każdy dzień, który z tym się wiązał. I to były początki lata 60., 70., później, kiedy pierwsza była oaza dla rodzin, rok 73., kiedy też to wszystko wprowadzał, czy zachęcał do tego też małżonków, te elementy, które z tym się wiązały. Tu jeszcze może warto dodać, jak chodzi o właśnie Domy Kościół, czyli tą wspólnotę dla małżeństw, on też nawiązał do takiej wspólnoty z francuskiej ekipy Notre Dame, która powstała w latach 30., jeszcze przed wojną w XX wieku i te elementy wprowadzał właśnie i słuchanie słowa, i modlitwa, i dialog, i rozmowa, i dzielenie się sobą i też takie bardzo mocne zaangażowanie właśnie osób świeckich, że przykładowo jest krąg, który się spotyka raz w miesiącu, taką parą prowadzącą animatorzy, ksiądz jest takim kimś, kto w sposób duchowy towarzyszy, jakby takie też zaakcentowanie, że oni mają sobie pomagać, ksiądz tyle, ile jest potrzebne od tej strony duchowej, jak chodzi o właśnie nauczanie Kościoła, więź z Kościołem, interpretację Słowa Bożego, a reszta właśnie, żeby uczyć się nawzajem się animować, wspomagać. I to mówię, to rozpoczynało w latach 80. Dzisiaj to jest pół wieku minęło prawie i się pokazuje, jak to jest ważne, potrzebne, jak to ożywia Kościół.
Ta działalność księdza Franciszka była bardzo szeroka. On jest ojcem, założycielem ruchu Światło Życie, ale możemy powiedzieć, że jest także prekursorem krucjaty wyzwolenia człowieka i to na ówczesne czasy też było nowatorskie. Za chwilkę oddamy głos księdzu Jarosławowi, ale przygotowując się do tej rozmowy trafiłem też na taką anegdotę, że no właśnie to, co robił ksiądz Blachnicki, walczył o człowieka, o jego godność, alkohol wtedy był wielkim problemem, został wtrącony do więzienia i podczas tego pierwszego spotkania ze swoim współwięźniem pyta go tak kolokwialnie, za co siedzisz? Ten więzień mówi, za alkohol. I ksiądz Blachnicki odpowiada, ja też, ale jego rola była zupełnie inna. To właśnie on jest u początku krucjaty wyzwolenia człowieka. I tutaj o rozwinięcie tego tematu poprosimy księdza Jarosława.
Ten czas uwięzienia był związany z likwidacją krucjaty wstrzemięźliwości, która no, trwała zaledwie 3 lata, jako pewna kontynuacja nawet i ślubów jasnogórskich. Ale myślę, że nie sposób mówić o krucjacie wyzwolenia człowieka, nie mówiąc o także harcerstwie i o tym, co przeżywał. Przecież ten jeden z punktów harcerstwa mówi o tym, że harcerz nie pije. I kiedy właśnie była likwidowana ta instytucja w Katowicach, wtedy ksiądz Franciszek miał wezwać współpracowników do Magnificat, do pieśni wielbiącej Pana Boga, z tą ufnością, że jeśli Pan Bóg właśnie pozwoli, to ta idea trzeźwości wróci. I ten czas nadszedł, kiedy na stolicy Piotrowej właśnie zasiadł już dziś święty Jan Paweł II, który jako arcybiskup krakowski odwiedzał właśnie oazy, bronił też właśnie oazowiczów, bronił także rodziny, które przejmowały właśnie oazy w Krościenku i w okolicy. W 78 roku, w ubiegłym wieku, kiedy Ojciec Święty żegnał się z Polakami, właśnie prosił, aby postawić właśnie taki mur wszystkiemu, co uwłacza godności osoby ludzkiej. A jednym właśnie z tym, co uwłacza tej godności, jest nadużywanie alkoholu i prawie, że natychmiast rozpoczął przygotowanie do założenia krucjaty wyzwolenia człowieka. trochę też na taki sposób żołnierski. Taką taktyką najpierw miała być mobilizacja, głównie spośród uczestników, członków ruchu Światło Życie. I to było pewną taką trudnością. Nie wszyscy, także i ja jako młody uczestnik Oazy, no na początku zgadzałem się, że nie mogę być animatorem, jeśli nie będę należał do krucjaty wyzwolenia człowieka, ale to dojrzewało właśnie w człowieku, że właśnie z doświadczenia obecności Pana Jezusa, powierzenia Mu swojego życia, z także i formacji do dojrzałości właśnie wiary, rodzi się potrzeba służby, potrzeba diakonii. I tak to jest właśnie w Oazie, że po pewnej formacji każdy z nas jest pytany, na jakiej płaszczyźnie chciałbyś służyć drugiemu człowiekowi. I jedną właśnie z takich diakonii jest diakonia na rzecz wyzwolenia drugiego człowieka. Tylko dodam, że właśnie ta taktyka oparta jest na takich motywach nadprzyrodzonych. Oczywiście można by tu wymienić wiele instytucji niekościelnych, które pracują na rzecz właśnie trzeźwości w narodzie, ale ksiądz Bachnicki podkreślał, że działanie, służba na rzecz trzeźwości musi być oparta właśnie na jakby kontynuowaniu tego, co Pan Jezus czynił tutaj na ziemi. A Pan Jezus wyzwalał ludzi, tak? Czynił ich wolnymi. I dlatego ufał, że właśnie ta motywacja nadprzyrodzona będzie, można powiedzieć, bardzo skuteczna. Można powiedzieć, że te lata, które teraz przeżywamy, no to jest czas i pandemii i niestety czas sięgania też po alkohol i wydaje się, że znowu krucjata wyzwolenia człowieka ma tutaj do wykonania pewne zadanie właśnie tej mobilizacji. Jeszcze raz, nie tylko spośród właśnie członków ruchu, ale także spośród innych osób, które widzą, które przeżywają, które doświadczają też dramatu rodziny i zewrzemy szyki i będziemy walczyć o trzeźwość.
Ksiądz Franciszek Blachnicki był takim kapłanem o bardzo szerokich horyzontach. My dzisiaj możemy mówić o jego charyzmacie. Wspominamy, czy świętujemy w tym roku 100. rocznicę jego urodzin, ale od jego śmierci minęło prawie 35 lat i to dzieło, które on rozpoczął, ono cały czas trwa i wydaje się, że ono jest cały czas aktualne, bo tak rzeczywiście jest, chociażby no właśnie to, co proponuje krucjata wyzwolenia człowieka. I chciałbym teraz księży zaprosić może do takiej krótkiej dyskusji na temat właśnie aktualności tego, co pozostawił nam ksiądz Franciszek Blachnicki. To widzimy w ruchu Światło Życie, widzimy to w krucjacie wyzwolenia człowieka, a także w domowym kościele. Mamy gotowy materiał do pracy i to jest do wzięcia. Trzeba po prostu to wcielać w życie, prawda, księże kanoniku?
Zawsze mam w pamięci, że te początki, szczególnie właśnie moje początki mojego kapłaństwa i to myślę takie moje też pragnienie, żeby służyć Kościołowi właśnie w ten sposób, to była taka naturalna, taka rzeczywiście postawa, żeby służyć, nie? Żeby dawać siebie. No i dlatego wspominam tamte wydarzenia, że tłumy ludzi, a w takich warunkach, jak wtedy jeździliśmy na rekolekcje, jak były pociągi przepełnione oazowiczami, jak na przystankach czy na dworcach, gdzieś tam w tych losowych miejscach, było tylko słychać śpiew, kroczy przez ziemię rewolucja, ta rewolucja właśnie miłości. No to było takie, to było to życie. I wtedy ta młodzież, ona tak bardzo potrzebowała właśnie chyba takich. I ksiądz Franciszek Blachnicki stworzył, dał tą szansę właśnie tym młodym ludziom odkrywania tej wolności. Tu ksiądz Jarek mówił o tym zniewoleniu związanym z alkoholem, ale to właśnie cały styl życia oazowiczu był wypełniony właśnie taką troską nowego człowieka, czyli stawać się nowym, a więc w tym aspekcie również ta wolność również od alkoholu, ale to myślę, że teraz przychodzą jeszcze inne zniewolenia. Przychodzą zniewolenia, które może są coraz bardziej aktualne przez internet i dlatego to jest ciągle aktualne. A myślę, że dla nas jest to ciągle ważne, choć może mniejszy jest zapał wśród młodych ludzi, może mniejszy zapał też wśród kapłanów czy ludzi świeckich, ale myślę, że to jest dla nas wyzwanie, może ta 100. rocznica i to dzisiejsze spotkanie, abyśmy widzieli, że potrzebujemy ciągłego nowego jakiegoś impulsu do tej pracy właśnie z młodzieżą, do tej pracy z rodzinami, gdzie coraz mniej ludzi właśnie jakoś tutaj jest blisko Pana Jezusa. Myślę, że to jest ta droga dla nas i tak czuję i dlatego od tylu lat jestem i również zapraszam i zachęcam. Stworzyliśmy też warunki w kamienicy, tam gdzie od lat, tak jak wspominałem, już chyba w 1988 roku byłem pierwszy raz na oazie, tam takie stworzyliśmy warunki, żeby te rekolekcje mogły się odbywać co roku, no i teraz coraz lepsze te możliwości, więc myślę, że jest to dla mnie ważne, ale jednocześnie zachęcam i zapraszam, żebyśmy odczytywali, jak ważne jest właśnie takie służenie młodym ludziom właśnie w ten sposób, jak pokazał nam, czy zaproponował ksiądz Franciszek Brachnicki, bo to jest ta ciągła ta droga właśnie żywego Kościoła, tak zresztą nazwał właśnie tą drogę, Ruch Światło Życie, ale właśnie wspólnoty żywego Kościoła.
Myślę, że dzisiaj ważne jest to, żeby też szukać tych nowych sposobów i nie bać się tego. My możemy dzisiaj powiedzieć od księdzu Franciszku, że był takim Bożym szaleńcem i my dzisiaj trochę też chyba takiego Bożego szaleństwa potrzebujemy.
Wreszcie taki Boży szaleńc, że ja powiem, że jak tak komentuję w ogóle i czasem opowiadam o księdzu Franciszku Blachnickim, to ja mam, że ja nie spotkałem osobiście go, tylko gdzieś tam przez ten jego charyzmat i to, że ludzie mnie zaprosili, bo ja związałem się z ruchem oazowym bardziej przez rodziny, bo rodziny poprosiły mnie o towarzyszenie w kręgu i przez to jakoś dzisiaj to też jakaś jest taka łaska, zostałem tym moderatorem, ale patrząc na księdza Franciszka Blachnickiego, ja zawsze mówię, że to jego szaleństwo to jest takie w ogóle dziwne, bo jak się na niego popatrzy, na tę jego twarz czy w ogóle jego sposób bycia, to w ogóle nie jest człowiek pociągający. Jakby dzisiaj popatrzeć, to jest dla mnie, to jest niesamowitego w tym, że to musiało być dzieło Boże, bo mimo tego, że on tak wyglądał, tak mówił, taka rzesza za nim poszła, że to właśnie to nie chodzi o to, że ja teraz mam być taki nawet jako ksiądz, nie wiem, celebrytą, tylko ja mam być autentyczny i on był autentyczny. Jak go się właśnie posłucha, to jego doświadczenie, co mówiłem, to nawrócenia, to co robił, to było zaangażowanie na całego. Dla mnie on był takim świadkiem, który może pociągnąć i pociąga dalej. I może właśnie my mamy być bardziej jeszcze tacy zafascynowani tym jego spojrzeniem, tym charyzmatem światło życie, czyli tego światła Bożego, który pada na nasze życie i je całkowicie odmienia. I dla mnie to jest najbardziej jakby świadectwo tego, że to jest coś niezwykłego.
Ja myślę, że nie możemy też mówić o dezaktualizacji nauczania księdza Blachnickiego. Pewnie ktoś powie, zmieniły się czasy i tak dalej. Ale chociażby teraz krąg domowego Kościoła, no od ponad roku zmagamy się z pandemią, jesteśmy pozamykani na różne sposoby i zobaczmy, że to nasze życie religijne przeniosło się do naszych domów. No właśnie nasze rodziny stają się tymi domowymi kościołami i ci, którzy należą do kręgu domowego kościoła, no mogą powiedzieć, my żyjemy już tak od dawna, tak staramy się żyć i to jest coś fenomenalnego, prawda?
Jeszcze to jest jedno, ale też druga taka rzecz jakby szersza, że ksiądz Blachnicki stworzył pewien program, czy pewną drogę formacji, nie? I jego już nie ma tyle czasu, a to cały czas się sprawdza i działa i dla młodzieży, i dla rodzin, chociażby kwestia rekolekcji. 15 dni to było do tajemnic różańca. Dzisiaj jak ktoś słyszy 15 dni na rekolekcji, kto się no uśmiecha, czy dziwi, czy nieraz rodziny mówią, że to jest niemożliwe, bo warunki, bo praca, bo urlopy, bo też są koszty i wiele, wiele innych rzeczy. I różne już były dyskusje i głosy właśnie, jak chodzi o tą formę rekolekcji, żeby je skrócić, podzielić na dwie części i tak dalej, ale cały czas przeważa argument, to jest jednak jego charyzmat, nie? Od niego to się rozpoczęło i że taki był jego zamysł, żeby też taki mocny akcent był rekolekcja, był na element przeżyciowy, nie tylko teoria, co mówię, te spotkania w grupach, ale też właśnie doświadczenie wspólnoty, bycia razem i to się powtarza, że te 15 dni, jak komuś słyszy na początku, to się wydaje bardzo dużo, ale jak ktoś tą linkę przejdzie tych 15 dni, to widzi, że to jest potrzebne, żeby się nawiązała i wspólnota, żeby były inne więzi, żeby ludzie inaczej na siebie spojrzeli i to jest też jego zasługa właśnie, no bo też dwa elementy, rekolekcje raz w ciągu roku, wakacje, ale na tym się nie kończy, bo tak najczęściej jest, są rekolekcje, ale on stworzył też program pracy na cały rok i dla młodzieży, i dla rodzin, i to jest też bardzo wymowne i to jest całość i życie pokazuje, że jak jest jedno i drugie, to wtedy w tą owoce, i że to nie było tylko coś dla czegoś, ale to była droga, którą młody człowiek, jeżeli zaczął, przechodził i to go formowało, otwierało na Pana Boga, rekolekcje pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, ten cykl pracy międzyroczny, to wszystko, bo jedno z drugim jest cały czas bardzo mocno powiązane, jedno z drugiego wynika, te etapy, ktoś przechodzi, potem staje się animatorem, pomaga innym, też potem takiego właśnie też otwarcie na to, że jak zobaczył w jakimś czasie, że ci młodzi, no wiadomo, lat im przybywa, wychodzą z tego etapu młodzieńczego, kończą studia, zaczynają pracę, zakładają rodziny i coś dla nich. I wtedy ta myśl, żeby stworzyć domy w kościół, żeby ta formacja trwała cały czas. I to jest też taki fenomen Ta formacja zaczyna się od dzieci bożych tak naprawdę i trwa do końca. Nie? Aktualna jest, mimo tego, że minęło już kilkadziesiąt lat od jego czasów, że to wszystko jest, trwa. No i się sprawdza, to pokazuje życie właśnie, czy jak chodzi o rodziny, czy jak chodzi o osoby, które tego doświadczyły, że to wydaje owoce, że właśnie jak ktoś naprawdę wejdzie, zaangażuje się, to zmienia się życie małżeńskie, rodzinne, zupełnie są inne relacje, inne wychowanie dzieci też. I też, co jest też ważne, na tym pewnym etapie, tu ksiądz Jarek wspomniał właśnie, że po tym przejściu, w tej formacji podstawowej przychodzi taki moment na zaangażowanie się w coś więcej, że ktoś no, nie zaczął tylko dla siebie, to tylko dla mnie, tu jest nam pięknie, ładnie, tylko wychodzi z tym na zewnątrz, nie chce się z tym dzielić, to jest naturalne, to jest w tym kościele, że no, nowe kręgi powstają bardzo często dzięki temu, że ktoś kogoś zaprasza, nie? Ktoś daje świadectwo, nie? Nieraz czy parafii, czy rekolekcje ewangelicyjne, ale zawsze bardzo mocny element tych rekolekcji to jest czyjeś świadectwo, nie? Że myśmy to przeżyli, tego doświadczyli, zapraszamy, zachęcamy, to może być też dla Was pomocne. Nie? I to mówię, cały czas jest aktualne. Też może taka jedna myśl właśnie, jak chodzi o owoce jego działalności. Wspomina, że w tej chwili w Polsce, w życiu społecznym, politycznym jest zaangażowanych wiele osób, które przeszły. Około miliona osób się szacuje, że gdzieś się związało z oazą i takich, którzy właśnie działają w życiu społecznym, katolickim, to są w dużej mierze ludzie, którzy czerpali właśnie w oparciu o duchowość księdza Blachnickiego.
Oazowicza.
No tak, tak najkrócej się. Tak.
Ta perspektywa, którą daje nam ksiądz Blachnicki, jest bardzo szeroka i każdy może się odnaleźć. No właśnie dla dzieci, oaza dzieci bożych, oaza, ruch światło-życie, krucjata wyzwolenia człowieka, domowy kościół i tak dalej. Ważne jest to, żebyśmy chcieli z tego skorzystać. Nasz program powoli dobiega końca, ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali jeszcze nad określeniem wobec księdza Franciszka Blachnickiego, którego użył święty Jan Paweł II tuż po jego śmierci. Ta śmierć też jest cały czas no, w takich niewyjaśnionych okolicznościach, to jest też pewnie temat na inną rozmowę, na inne spotkanie, ale święty Jan Paweł II nazwał księdza Franciszka Blachnickiego gwałtownikiem Królestwa Bożego. Całe swoje życie ksiądz Blachnicki poświęcił dla Królestwa Bożego i to może być też taka zachęta dla nas, dla kapłanów, żebyśmy chcieli żyć dokładnie tak samo.
Ja to kojarzę właśnie z takim pojęciem wiary konsekwentnej, że jeżeli właśnie ksiądz Franciszek doznał tego daru łaski i nawrócenia wiary, to on nie mógł tego nie głosić. Tak jak święty Paweł, który mówił, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii i żył w świadomości właśnie daru, powiedzmy szerzej charyzmatu, który właśnie pragnął się nim podzielić z drugim człowiekiem. I dlatego to trwa, bo to nie jest tylko od człowieka, ale to jest wyraźny taki znak i dar od Pana Boga, który no bardziej jest, można powiedzieć, widoczny, kiedy jest dzielony. I tak można to też zauważyć. Ale to, co ja bym jeszcze też podkreślał, to ciągły powrót właśnie do namiotu spotkania, do spotkania się ze Słowem Boga. Tam znajdujemy właśnie tą mobilizację do działania, do służby, do tego, aby się nie zatrzymywać, tylko iść mimo trudności, mimo może takich pytań do przodu.
Jest jeszcze jeden wątek, który trzeba zauważyć. No, my dzisiaj możemy się zapytać, skąd czerpał tą odwagę. On nie był minimalistą. Potrafił wypłynąć na głębie. To zawierzenie Maryi w jego życiu też było bardzo ważne i myślę, że dzisiaj wielkim nietaktem byłoby to, jeżeli byśmy tego tematu księży Danielu nie poruszyli.
Jak tak się popatrzy, ci, co zawierzyli Maryi wielkie dzieła, tworzyli, on widział w Maryi niesamowitą też moc. Ta niepokalana, jak ktoś był w Krościenku, tam jest ta figura, w ogóle ta cała jakby taka otoczka też tego Chrystusa sługi. To wszystko, on miał taką, jak tak się popatrzy, to wszystko było bardzo tak poukładane i niesamowite i on widział, że to, co robi, to też nie jest jego właśnie zasługa, bo myślę, że był świadomy takich swoich ograniczoności, ale że to łaska Boża bardzo mocno z nim współpracowała i dawał właśnie możliwości temu, żeby się ludzie angażowali. To jest chyba dzisiaj, ja bym powiedział, klucz. I to, co my tutaj mówimy, to takie te może z jednej strony trochę wspomnienie, ale ja bym powiedział, to ma być po to, żebyśmy my zaangażowali się, tak? Że to jest zachęta dla nas wszystkich, żebyśmy nie siedzieli w domu. Istotą też tego, co ksiądz Franciszek robił, to być też tak jak Maryja, czyli mówić tak, czyli być otwartym na tą Bożą jakby wizję i w ruchu jest to, co takie istotne jest to, żeby później właśnie służyć, czyli być w diakonii, czyli w służbie, czyli być dla innych, żeby gdzieś się zaangażować na różnych płaszczyznach i dzisiaj to jest bardzo, bardzo jakby ważne, żeby nie być tylko tym, który jest takim widzem, że jest jak w teatrze, w kościele. I ksiądz Franciszek jakby to wyprzedzał bardzo mocno, bo on mówił, że masz się zaangażować tak w kościele na różnych polach, ewangelizacyjnym, nie wiem, medialnym, na polu krucjaty, czyli walki o wolność, na polu życia. To wszystko jest dzisiaj wypełnione i tylko, ja bym powiedział, jeśli ktoś czuje poruszenie i chciałby i widzi, że ta jego wiara jakby trochę stoi w miejscu, to trzeba spróbować. Oczywiście to trochę kosztuje, bo to tak jak się mówi, to jest oddanie swojego życia, ale to też będzie owocowało.
Jest taka książka Sympatycy Chrześcijanie, jego autorstwo, wiele rzeczy napisała, taka może najbardziej znana, która pokazuje właśnie o takim, no, czy patrzymy z zewnątrz, czy się angażujemy. I to też czegoś wynika, też bo to wspomnieć, jak chodzi o Marię, że on też do tych 50. takie były tam trudne czasy, on spędził rok w Niepokalanowie, to też taki był duży impuls, że to tam wiadomo, Niepokalanów, Maksymilian i tak dalej, to Marii. No i potem, chociaż mówiłem, Różaniec, 15 tajemnic Różańca w rekolekcjach, nie? Że ta inspiracja Maryjna była bardzo mocna w jego życiu, ale to zawsze coś z czegoś wynikało. Nie?
Tak, mamy tutaj wiele publikacji na temat księdza Franciszka Blachnickiego. To dzisiaj jest dostępne, warto z tego korzystać. Może ten rok będzie dla nas taką właśnie też mobilizacją, że sięgniemy do życia księdza Franciszka Blachnickiego, do tego, co on nam proponuje. A właśnie ten temat, to dzisiejsze spotkanie z okazji setnej rocznicy urodzin Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, którą będziemy świętować dokładnie 24 marca. Przypomnę Państwu i dziękuję też naszym gościom za przybycie do naszego studia. Mam nadzieję, tak sobie myślę, że to może być początek czegoś dobrego, że właśnie tutaj nasze studio jest otwarte. Ten rok świętowania setnej rocznicy urodzin księdza Franciszka Blachnickiego rozpoczynamy. Wiem, że też jakaś inicjatywa oddolna, osoby świeckie chcą przyjść do naszego studia, też nagrać program. Jesteśmy otwarci. Niech to będzie nasze wspólne świętowanie. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz Daniel Zaremski, diecezjalny moderator Ruchu Światło Życie, ksiądz Jarosław Dębiński, diecezjalny moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ksiądz kanonik Jerzy Salomon, wieloletni moderator Ruchu Światło Życie w naszej diecezji, a obecnie rejonowy moderator, jeżeli chodzi tutaj o Okrąg Kaliski, i ksiądz kanonik Michał Pacyna, diecezjalny moderator Domowego Kościoła. Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa to świadectwo, którym księża zechcieli się podzielić z nami, z widzami, ze słuchaczami, pomoże nam także odkrywać tą aktualność księdza Franciszka Blachnickiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.